Początek modlitwy pańskiej. Ojcze nasz, któryś jest w niebiesie, święć się imię Twoje. Święć się imię Twoje. Te cztery słowa będą tematem naszych rozważań, a chciałbym, aby znakiem naszych rozważań była liczba 4. Specjalnie podkreślam, że tytuł będzie tytułem, natomiast naszym znakiem będzie liczba 4. A dlaczego liczba 4? To jest kilka powodów. Najważniejszego teraz nie wymienię, tylko trochę później. A teraz wymienię mniej istotny, ale dla mnie potrzebny w tej chwili, dla tego, co chcę powiedzieć. 4 słowa. Święć się imię Twoje. Ktoś powie, że no tak, po polsku, ale przecież te słowa są zapisane w Biblii w oryginale w języku greckim. Ale muszę wam powiedzieć, że tam też są 4 słowa. Hagiasteto, to, onoma, zu. To takie 4 słowa, które na razie wam nic nie mówią, ale będziemy starali się, aby w trakcie naszego rozważania każde z tych słów w tłumaczeniu, w znaczeniu polskim nabrało dla was sensu i znaczenia i dla mnie może również. Każde z tych słów niesie pewną treść. Pierwsze z nich, które weźmiemy pod rozwagę, to będzie słowo imię. Imię, po grecku onoma. Czym jest w ogóle imię? Co to jest imię? Będziemy starali się odpowiedzieć na takie pytanie. Po drugie, zwrócimy uwagę na słowo, które w języku polskim nie występuje. Na rodzajnik określony, którym poprzedzony jest rzeczownik, to. To onoma. Właściwie nawet takie skojarzenie mogę wywołać w waszym umyśle. Po grecku to jest to znaczy może trochę co innego, ale możemy tak sobie skojarzyć to imię. To imię, o które chodzi. A więc w drugiej części naszych rozważań postaramy się skupić nad imieniem, o którym jest tutaj konkretnie mowa, tym jednym imieniem. Trzecim punktem naszych rozważań będzie pierwsze słowo. Hagiasteto. Niech się święci, albo święć się. Jest to jedno, w naszym tłumaczeniu polskim są to 2 słowa, ale po grecku jest to jedno słowo. Hagiasteto. Niech się święci. Co to znaczy, że imię to ma się święcić? I po czwarte, zobaczymy, jaką treść niesie ostatnie słowo. Twoje. Zu. Po grecku. Zobaczymy, jaką ona ma treść, ale o czym będę mówił w tej ostatniej części, to powiem wam na końcu. Takie 2 zagadki na razie zostawię. Myślę, że co do pierwszej, dlaczego liczba 4, to myślę, że większość z was, którzy mają doświadczenie w badaniu Słowa Bożego, bez trudu się domyślacie, dlaczego liczba 4 jest naszym znakiem, a drugą zagadkę pozostawię nierozwiązaną do końca naszych rozważań. Pierwszy problem. Ono ma imię. Co to jest imię? Jest napisane w Księdze Rodzaju, w pierwszej Księdze Mojżeszowej, mężczyznę i niewiastę stworzył je i błogosławił ich im i nazwał imię ich Adam. Wszyscy tu podpowiadają mi człowiek. Rzeczywiście, tam jest napisane człowiek, ale po hebrajsku człowiek jest Adam. Adam znaczy człowiek. Pierwszy człowiek został po prostu nazwany człowiek. No, później okazało się, że tych ludzi pojawiło się więcej. I zaszła potrzeba zróżnicowania. Już nie mógł się każdy nazywać po nim Adam, człowiek, dlatego że byli różni ludzie. To nie tylko to, że Pan Bóg nazwał pierwszego człowieka człowiek, tak go nazwał, Adam. Tu powiem taką dygresję. Określenie syn człowieczy. My mamy, takie znamy bardzo dobrze takie słowo. A po hebrajsku to jest syn Adama, Ben Adam. Jeśli jest napisane, cóż jest człowiek i cóż jest syn człowieczy, to jest powiedziane, cóż jest Adam i cóż jest syn Adama. Tak to po hebrajsku brzmi. I nie tylko to, że Pan Bóg tak uczynił, że nazwał Adama imieniem, ale na dodatek, kiedy stworzył już Adama, a właściwie jeszcze nawet niekompletnego, bo jeszcze kobiety nie stworzył, to przyprowadził, jest napisane przez Adama, wszystkie zwierzęta. I tak to relacjonuje nam autor Pisma Świętego. A gdy stworzył Pan Bóg z ziemi wszystkie zwierz polne i wszelkie ptactwo niebieskie, wtedy je przywiódł do Adama, aby obaczył, jakoby je nazwać miał, a jakoby nazwał Adam każdą duszę żywiącą, tak aby było imię jej. Pan Bóg chciał zobaczyć, jak Adam nazwie każdą rzecz. I właściwie nazywanie, a więc nadawanie imion, jest jedną z podstawowych funkcji mowy. Imię w wielu językach to jest po prostu rzeczownik. No, w naszym akurat jest troszkę inaczej, rzeczownik od rzeczy. Po prostu nazwa rzeczy to jest imię. No ale jest tak, że nazwą rzeczy jest stół, jest nazwą rzeczy kot. Jest wiele bardzo kotów na świecie, ale jest jeden mruczek, którego mamy w domu. A zatem imię może być imieniem, które oznacza pewną grupę przedmiotów, a może być pewne szczególne znaczenie imienia rzeczownika, a więc imię własne. I o takim imieniu chcemy mówić. Imię, które w naszym języku polskim wyróżniamy pisownią z dużej litery, z wielkiej litery. To jest no, tak, no, też w ramach dygresji powiem, to nieszczęście języka polskiego, bo nigdy nie wiadomo, kiedy tą dużą literę, wielką literę pisać, a kiedy nie. W niektórych językach, tak jak w niemieckim, wszystkie rzeczowniki, a więc wszystkie imiona, również te niewłasne imiona, tylko imiona określające większą liczbę rzeczy, pisze się z dużej litery. To jest słuszne, bo to jest również imię, chociaż ono nie określa jednej jedynej rzeczy, czy nie określa jednej jedynej osoby. A więc imię, czy nadawanie imienia jest jedną z podstawowych funkcji mowy. Stąd w ogóle może i mowa się zaczęła, bo kiedy Pan Bóg chciał przekonać się, jakie Adam nada imiona, to chciał usłyszeć dźwięk tego, co Adam powie, kiedy zobaczy lwa, kiedy zobaczy piękne drzewo, kiedy zobaczy może jakiegoś małego i niezbyt pięknego, tak na nasz ludzki gust, robaka. A więc imię własne identyfikuje jakąś jedną pojedynczą rzecz, jedną pojedynczą osobę. Jak dalej toczyła się historia imienia? Kiedy pierwsi rodzice Adam i Ewa mieli pierwsze dziecko, to znamy tą historię, ja może jednak przeczytam. Porodziła Kaina i rzekła: otrzymałam męża od Pana. I tak ludzie nazywali swoje dzieci, że jeżeli z jakąś historią się wiązało narodzenie tego dziecka, coś się stało za jego czasu, tam jest raz napisane, że za czasu Pelega podzielona jest ziemia. I wtedy na tą cześć nazwano jego imię Peleg. Albo matka Mojżesza mówi: wyjęłam go z wody, dlatego nazywam imię jego Mojżesz. Pan Bóg zmieniał ludziom imię, dlatego że zmieniała się treść ich życia. Imię Jakuba zostało zmienione na Izrael. Zmieniało się znaczenie, a więc imię po pierwsze ma znaczenie. Ono ma jakąś treść. My czasami pomijamy tą rzecz, bo ja mam na imię Daniel, po polsku to nic nie znaczy. Ale po hebrajsku znaczy: Bóg jest moim sędzią. Albo Bóg sędzia, to różnie się tłumaczy. Ja lubię znaczenie mojego imienia: Bóg jest moim sędzią. Jest tutaj wielu Danieli. Widzę co najmniej jednego, który się uśmiecha. Wielu nas jest wśród badaczy. I takie jest znaczenie naszego imienia: Bóg jest moim sędzią. No ale teraz załóżmy, że brat Kołacz, który tutaj zapowiadał, że będę mówił wykład, wyszedłby i powiedział: teraz przemówi do braterstwa brat, Bóg jest moim sędzią. No nie wiem, czy byście za bardzo wiedzieli, o kogo chodzi, co ten w ogóle brat Kołacz tutaj opowiada za stolikiem. A zatem imię ma nie tylko znaczenie, ma ono znaczenie konkretne, ale ma również swoją wartość brzmieniową, ma swoje brzmienie. Że chociaż Bóg jest moim sędzią i Daniel znaczy to samo, tylko jedno po hebrajsku, drugie po polsku, to jednak Daniel, a Bóg jest moim sędzią, to nie jest to samo. I moim imieniem jest Daniel, a nie Bóg jest moim sędzią. A więc zauważmy, że oprócz znaczenia, to jest pierwsza sprawa w imieniu, jest brzmienie tego imienia. Jest to, jak ono się wypowiada, jak ono brzmi. I tu powiem jedną rzecz, też może takim jakoby moim własnym, teraz nie będę mówił jako wyroki Boże, chociaż właściwie nie powinienem tego robić, ale powiem wam taką swoje własne spostrzeżenie, czegoś, czego nie mogę umotywować ani niczym uzasadnić. Ale na pewno zauważyliście, że ludzie, którzy noszą to samo imię, mają pewne wspólne cechy. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale ja osobiście obserwuję coś takiego. No niektórzy mówią, tutaj dopatrują się jakichś takich magicznych związków, że to tam jakieś fatalistyczne związki są, że to ktoś tam czymś steruje. Nie, na pewno nic takiego tutaj nie działa. Ale zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Jakie słowo dziecko od początku swego narodzenia słyszy najczęściej? swoje własne imię. Wszyscy pochylają się nad tą kołyską i mówią do niego: Jakub, Jakubku, no różnie ja używam imienia swojego własnego syna. I nie mówimy na niego Kuba, bo nie chcemy, żeby się nazywał Kuba, tylko chcemy, żeby się nazywał Jakub, tak jak jeden z wielkich mężów Starego Testamentu. I wierzę, że samo brzmienie tego imienia przez ucho dziecka, które nie rozumie jeszcze nic, ten dźwięk, fala dźwiękowa, ona wywiera jakiś wpływ na umysł kształtującego się dziecka. Po drugie, rodzice, którzy nadają imię, mają tego świadomość, jakie imię nadają, to myślę, że przywiązują do tego imienia pewną wagę i emanują pewnym natchnieniem, pewnym nastrojem w stosunku do swojego dziecka. To jest moje przypuszczenie. Dlaczego wydaje się czasami, że osoby o tym samym imieniu mają pewne wspólne cechy między sobą? Jest bardzo dużo Danieli, dlatego ja osobiście to zaobserwowałem. A więc imię ma swoje znaczenie, imię ma swoje brzmienie. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Gdybym poszedł do jakiegokolwiek urzędu i podpisał się takimi tymi hebrajskimi kreskami, jak po hebrajsku się pisze moje imię, to przypuszczam, żadna umowa tak podpisana i żaden dokument tak podpisany przeze mnie, chociaż hebrajczyk, Żyd przeczytałby to Daniel, po polsku się czyta też Daniel, a jednak żadna umowa nie byłaby ważna. Gdybym podpisał się trzema czy czterema, nawet nie wiem dokładnie, jak się moje imię pisze po hebrajsku, znaczkami hebrajskimi. A więc oprócz znaczenia, oprócz brzmienia, imię ma swoją formę graficzną w danym języku. I to jest bardzo ważne. To nie jest to samo. Wbrew pozorom mogłoby się wydawać, że to jest to samo. Że to chodzi o to samo, bo to jest tylko forma pisana, to jest forma mówiona. Nie. Dlatego, że imię służy nam często jako znak, którym sygnujemy dokumenty, którym podpisujemy. Jak to było ważne, to powiem wam, że w starożytności pierwszą czynnością, którą robił każdy król, szczególnie w Egipcie, to było wymazywanie imienia poprzednika na wszystkich posągach i nanoszenie swojego własnego. No, praktykę tę znamy dzisiaj dobrze z naszej rzeczywistości, ponieważ pierwszą czynnością, którą zrobiła nowa władza, to pozmieniała wszystkie nazwy ulic, powymazywała wszystkie stare imiona. I ulica Komuny Paryskiej, ulica Machlewskiego i tych innych zamieniła się na Świętego Tomasza, na Piłsudskiego. A więc pierwsza rzecz, wymazać imię, jego formę graficzną. Egipcjanie wierzyli, że imię pozwala, znaczy napisanie imienia na posągu pozwala duszy, to fałszywe oczywiście mitologiczne mniemania, wrócić do tego posągu, wejść. A więc wymazanie imienia oznaczało zniszczenie jak gdyby możliwości powrotu tej duszy. To było bardzo ważne. A że Żydzi przywiązywali do imienia też wielką wagę, chcę was przekonać o tym, przy pomocy takiej jednej historii, która opisana jest w Księdze Sędziów. Powiem, gdzie to jest napisane, żebyście sobie może otwarli. 18 rozdział Księgi Sędziów, 30 werset. Jest tam opisana historia fałszywego przybytku w Dan. Jedno pokolenie ustawiło sobie cielca i uczyniło sobie w czasach sędziów świątynię fałszywą. I był tam kapłanem niejaki Jonatan, o którym jest napisane tak. Jonatan, syn Gersona Manasesowego, tak u nas napisane jest, że on był kapłanem fałszywym. Jakbyście zajrzeli do tekstu masoreckiego, do tekstu Biblii hebrajskiej, jak ona wygląda, to byście zobaczyli, że tam w tym imieniu jedna literka jest napisana wyżej. Bardzo śmiesznie. Zawsze te literki są napisane na jednej linii, na jednym poziomie. Nagle jedna litera wystaje nieco wyżej ponad, przesunięta do góry. I jaki jest sens? Dlaczego tak Żydzi uczynili? Otóż Jonatan, syn Gersona, a Gerson, pamiętacie, czyim był synem? Gerson był synem Mojżesza. Jonatan, syn Gersona, był wnukiem Mojżesza, tak naprawdę. I różnica między imieniem Mojżesz a imieniem Manases po hebrajsku to jest tylko jedna litera, bo po hebrajsku pisze się tylko spółgłoski, a więc Mojżesz to są trzy spółgłoski. M, Esz, M, Esz i S. M, Esz, S, tak? Mojżesz. Tak jak po polsku też wymawiamy, spółgłoski, trzy literki. Natomiast Manases ma cztery, jest bogatsze o to jedno N. To N, które Hebrajczycy, Żydzi po Chrystusie już, masoreci, dostawili. A wiecie, dlaczego tak zrobili? Oni wiedzieli dobrze, że tam trzeba czytać Mojżesz, że tam chodzi o Mojżesza, ale dostawili jedną literkę, żeby zmienić na Manasesa, bo wnuk Mojżesza ze szczęścia jego imię. W tekście hebrajskim było napisane imię Mojżesza. Ale Żydzi nie chcieli do tego dopuścić, żeby imię Mojżesza w formie pisanej zostało zbezczeszczone. I dodali tą literkę N, dając ją wyżej, żeby było wiadomo, że to jest literka dodana, żeby nie dodać żadnego ani joty, ani kreski, żeby nie dodać do tekstu, ale jednak, żeby nie zbezcześcić imienia. A więc forma pisana imienia była bardzo ważna dla Żyda. I dla nas, myślę, przy podpisywaniu dokumentów jest nie mniej ważna. I jak idziemy do banku i podpisujemy jakiś dokument, to musimy uważać, żeby dokładnie tak samo nawet się podpisać w takiej samej kolejności, w taki sam sposób. To są trzy składniki, jeszcze raz je powtórzę, znaczenie imienia, brzmienie imienia i jego forma pisana, jego forma graficzna tego imienia. Ale to jeszcze nie wyczerpuje treści imienia. No bo jeśli powiem Jan Nowak, no to są dwa słowa, ale czy to jest imię, w takim sensie jakim nam chodzi? Znacie jakiegoś Jana Nowaka? Znamy Jana Nowaka przeważnie z wzorów na poczcie, jak należy wypełnić jakiś druk, tam jest zawsze Jan Nowak. Ale kto to jest? Nie wiem, ja nie znam Jana Nowaka. Ale jak powiem, widzę tutaj brata Daniela Krawczyka, powiem Daniel Krawczyk. O, to już jest co innego. Do tego brzmienia, które ja powiedziałem, Daniel Krawczyk, macie już przypięte całą masę skojarzeń. Tak, wszyscy znamy tego brata dobrze. I mamy już fragmenty wspomnień o nim, mamy, przepraszam brata Daniela, że go wspominam z imienia, ale tak jakoś potrzebuję kogoś na przykład. Mamy całą bazę skojarzeń, a więc sama forma graficzna, samo brzmienie i sama treść, znaczenie tego imienia nie wyczerpuje jeszcze kwintesencji imienia, które musi być skojarzone z daną osobą, z naszą bazą wspomnień, przeżyć wspólnych, to ile soli, jak się mówi, zjedliśmy z daną osobą. I to może jest najgłębsze i najistotniejsze znaczenie imienia. To, że imię odwołuje się do naszych wspomnień, odwołuje się do naszej pamięci i wywołuje obraz człowieka, który został tym imieniem nazwany. No, jest całe nieszczęście czasami u nas, że jak powiemy na przykład Andrzej Dąbek, widzę tu Andrzeja też, Andrzej Dąbek, to musimy jeszcze powiedzieć syn Juliusza albo syn Andrzeja, bo mamy dwóch Andrzejów Dąbków. Jest bardzo ważne przy imieniu, żeby imię było jednoznaczne. No, szkoda, że zaniechany został zwyczaj nazywania ludzi, dzieci imionami, które coś znaczą, które mają jakąś konkretne znaczenie. No, ale załóżmy, gdyby rodzice na przykład Andrzeja Dąbka nazwali go odważny młody dąb, tak? Bo tak by trzeba było przełożyć jego imię. Andrzej znaczy odważny, Dąbek młody dąb na przykład. To by tak po indiańsku brzmiało, ale przypuszczam, że drugi raz by się nie zdarzyło, żeby ktoś się tak nazywał. W innym kraju by w innym języku nazwali i te imiona byłyby jednoznaczne. No, my musimy je ujednoznaczać i mówić Johann Strauss syn albo ojciec, bo było dwóch. Musimy uczynić imię jednoznacznie związane z osobą. Ono dopiero wtedy jest imieniem. I zobaczmy, mamy cztery składniki. Mamy znaczenie imienia, mamy jego brzmienie, mamy jego formę graficzną i mamy ten duch imienia, to skojarzenie, tą osobowość, ja bym powiedział, imienia. To tyle, może już nawet za długo mówię na temat pierwszej części. Teraz przejdziemy do drugiej części naszych rozważań. To ono ma. To imię. To jedno, jedyne imię, jakim został nazwany Pan Bóg. Tak jak pierwszy człowiek nazywał się człowiek, tak pierwszy Bóg nazywał się Bóg. Elohim po hebrajsku. Bóg. No, nie było potrzeby, dokąd nie było innych bogów, nie było potrzeby nazywać Boga inaczej. Był po prostu Bóg. I właściwie w naszym języku polskim jest tak samo, że my mówimy Bóg. Żyjemy w społeczeństwie z nazwy przynajmniej chrześcijańskim. Jak mówimy Bóg, to wiadomo, że nie chodzi o żadnego tam bramę, ani Buddę, ani Allaha, tylko mamy na myśli Boga, ale świadkowie nam powiedzieli, no, mówiąc o imieniu, pewnie ze dwa razy muszę wspomnieć co najmniej o świadkach. Świadkowie by nam powiedzieli, że wcale to nie jest takie pewne, że ludzie wiedzą, o kogo chodzi, bo jak mówimy Bóg, to mogą myśleć na przykład o Chrystusie i przeważnie zresztą tak na pewno pomyślą w tym tak zwanym społeczeństwie chrześcijańskim. A zatem to jest jedno imię, dokąd nie pojawili się inni bogowie. A że się inni bogowie pojawili, to myślę, że nie mamy wątpliwości, bo się pojawił najpierw szatan, który zechciał być Bogiem i który dla wielu aniołów na początku, później ludzi, uchodził za Boga i jest nazwany Bogiem. Bogiem tego świata, Choteos, tam jest w Koryntian napisane, w którym Bóg tego świata oślepił zmysły, jest nazwany Bogiem. Później się inni bogowie pojawili, inni aniołowie, którzy odbierali cześć ludzką, potem i ludzie się pojawili, którzy odbierali cześć, władczą sprawowali i odbierali cześć, chwałę Bogu zabierali, a więc pojawiali się inni fałszywi bogowie. I zaszła potrzeba, żeby Pan Bóg miał inne imiona, które by dookreślały, które by ujednoznaczniały, kojarzyły, jak gdyby były tym nazwiskiem, które dodatkowo określają Jego osobowość, które wiążą konkretnie tę nazwę z tym jednym Bogiem. I na przykład, zacytuję taki bardzo ciekawy werset, notabene, jak ktoś notuje, to zanotować sobie ten werset, to bardzo ważny jest werset. Jedyny werset, gdzie w Biblii Gdańskiej jest użyte imię własne Boga. I w tym wersecie tak bardzo pięknie jest napisane. To jest, aha, jeszcze powiem gdzie. Druga Mojżeszowa, szósty rozdział, trzeci werset. Druga Mojżeszowa, szósty rozdział, trzeci werset. Którym się mówi o sobie Pan Bóg? Którym się ukazał Abramowi, Izaakowi i Jakubowi w tym imieniu, żem Bóg Wszechmogący? Ale w imieniu moim Jehowa nie jestem poznany od nich. Dziwne, ja nie tak dawno zauważyłem, że jest jedno miejsce w Słowie Bożym, gdzie jest to, znaczy w naszej Biblii Gdańskiej, gdzie jest to imię Jehowa napisane. Bóg Wszechmogący, po hebrajsku El Elohim Shaddai. Młodzi niektórzy znają taką pieśń El Shaddai, bardzo piękną. Bóg Wszechmogący. O, i to już określało Abraham, Izaak, Jakub nie znali Boga, chociaż jest napisane w niektórych miejscach, że wzywali imienia i tam jest imię własne Boga napisane, że wzywali tego konkretnego imienia, a jednak później koryguje autor tekstu i mówi, że nie. Oni nie znali Boga pod jego własnym imieniem, ale go znali pod imieniem Bóg Wszechmogący, El Elohim Shaddai. Takie było dodatkowe określenie, Shaddai. I Shaddai w hebrajskim języku występuje dodatkowo jako oddzielne słowo, jako pojedyncze słowo i określa również Boga, tego jedynego Boga. A więc nie trzeba było powiedzieć Elohim Shaddai albo El Shaddai, wystarczyło powiedzieć Shaddai i było wiadomo, o kogo chodzi. A więc Shaddai jest słowem, które ma funkcję imienia, które kojarzy się bezpośrednio z Bogiem Najwyższym. Ale tak jak tutaj przeczytaliśmy w tym tekście, Bóg w pewnym momencie dał się poznać człowiekowi, dał się poznać Mojżeszowi i ludowi izraelskiemu pod jego własnym imieniem, tym imieniem, które określa go najbliżej. To jest słynny werset, ja go odczytam. Trzeci rozdział drugiej księgi Mojżeszowej, 14-15 werset. Wtedy rzekł Bóg do Mojżesza, będę, który będę. I rzekł, tak powiesz synom izraelskim, będę, posłał mnie do was. I mówił jeszcze Bóg do Mojżesza, tak rzeczysz do synów izraelskich, Pan Bóg ojców waszych, Bóg Abrahamów, Bóg Izaaków i Bóg Jakubów posłał mnie do was, toć imię moje na wieki i to pamiętne moje imię od narodu do narodu. I odtąd Żydzi, pisarze żydowscy będą często pisać, Pan zastępów jest imię Jego. I tam używają imienia własnego Boga. Imienia własnego, które składa się z ilu liter? Myślę, że większość z was wie. Trzech? Nie, z czterech liter. Tetragram nawet niektórzy się wyrażają. Z czterech liter. Jota, taka mała literka. H, Waw, W i H. Cztery litery w tekście hebrajskim. Cztery jest liczbą, która w tym wypadku również identyfikuje Boga. Cztery to również liczba przymiotów Bożych. Każdy cherubin, który oznaczał przebiegiem przymiot Boży, miał cztery twarze. Cztery jest nie tyle liczbą samej istoty Boga, bo właściwie liczbą Jego istoty, gdybyśmy chcieli w to wniknąć, jest liczba trzy. To jest liczba Boga. Dlatego niektórzy doszli do takiego poglądu o Trójcy, ale nie myślę, że ja jestem zwolennikiem. Niemniej jednak liczba trzy określa Boga, ale cztery określa Boga objawionego w przyrodzie, Boga objawionego człowiekowi. To są ci cherubinowie, na których opiera się tron chwały, którzy łączą jak gdyby obraz Boga prawdziwego z ziemią. I to imię jest przedstawione w ten sposób. Będę, który będę. Hajach, który Hajach. Hajach, tak się przedstawił Pan Bóg. I stąd jego imię. Imię, które różnie jest tłumaczone, wypowiadane. Jedni mówią Jehowach. Właściwie pamiętajmy o tym, żeby nie ująć imienia litery H. Właściwie powinien się mówić na pewno Jehowach, na końcu tam H jeszcze jest, bo to jest jedna z tych czterech liter. która jest na końcu, albo mówią Jahwe, to bezwdzięczne to ch na końcu. Nie da się ustalić jednoznacznie, jak należy mówić. Tu musiałbym powiedzieć jeszcze jedną dygresję, ale nie chcę zabierać waszej wolności dotrwania szybko do przerwy. Dlaczego są te dwie wersje imienia? Jest wersja taka i taka i obydwie właściwie są równoprawne i nie ma sposobu, żeby rozstrzygnąć, która jest słuszniejsza. To imię znaczy po prostu jestem, który jestem. Podkreśla wszechbyt istnienia, wszechbyt w czasie, który był zawsze i zawsze będzie. I to jest imię własne Boga. I jeszcze jedno jest imię. Żydzi nie zawsze lubili wypowiadać to imię tam, gdzie nie musieli go wypowiedzieć i używali zastępczego określenia, które my również używamy, Adonai. Bardzo często używali go tak jak my. Mówimy Pan Bóg. I tak samo mówili Żydzi. Adonai Elohim. Pan Bóg. I było wiadomo, że chodzi o tego jednego, ale czasami Adonai występuje jako jedyne imię i oznacza Boga. Adonai. A więc również to imię spełnia funkcję tą identyfikacyjną. No jeszcze jedno się pojawia, Cebaot, zastępów, ale to nie jest imię dlatego, że nie można powiedzieć o Bogu samo Cebaot, samo zastępów. Musimy powiedzieć Pan zastępów, a więc to jest jakby takie nazwisko Pana Boga, jeśli można takiego porównania użyć. Cebaot, zastępów, Pan zastępów. A więc właściwie Pan Bóg w tekście hebrajskim ma cztery imiona. Elohim, Shaddai, Jahwech, Adonai. Nawet się rymuje i możemy to zapamiętać. Elohim, Shaddai, Jahwech, Adonai. Takie cztery imiona nosi Pan Bóg w tekście hebrajskim. Również w tekście greckim jest słowo Theos, Bóg, po prostu Bóg. Jest słowo Pantokrator, Wszechmogący, a więc to słowo Shaddai. Jest słowo Kyrios, Pan, i nie ma słowa Jahwe, imienia własnego Boga. Czy nie ma naprawdę? Właściwie to jest. Jedyny, który użył tego imienia tak naprawdę jest święty Jan. A wiecie, ile razy go użył w objawieniu? 4 razy. Oczywiście, żeby ten znak naszego rozważania był dalej kontynuowany. 4 razy użył w objawieniu imienia ten, który był, który jest i ten, który będzie. Przepraszam, tam jest przyjśma, ja już tłumaczę trochę. Ale nie będę mówił na ten temat, bo tak się składa, że w następnym numerze na straży będzie artykuł na ten temat, to bracia sobie dokładnie przeczytają o tym imieniu i dlaczego to imię jest ekwiwalentem, jest odpowiednikiem imienia Jahwe, określającym wszechbyt istnienia Boga. A więc również w tekście greckim są 4 imiona, które są używane dla określenia tego jedynego Boga. No w naszym języku polskim niestety nie mamy, już nie pasuje mi to do moich rozważań. Mamy Bóg i niestety czasami mamy to nadużywane imię własne Boga, które czasami wypowiadamy. Przechodzimy do trzeciego punktu naszych rozważań. A więc co to znaczy święć się? Święć się. Samo niech się święci imię. No, myślę, że tu nie potrzeba żadnego dowodu, żeby powiedzieć, że to my mamy święcić imię Boże, po pierwsze. I na to było dane specjalne przykazanie. Dobrze znacie. Pamiętaj, nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremno. Jak należy święcić imię? I jak mamy wymieniliśmy 4 warstwy, 4 jak gdyby te części składowe imienia, tak w tych 4 warstwach można Bogu i można i należy święcić imię Boże. I zaczniemy nie tak, jak żeśmy omawiali w tamtej części, tylko zaczniemy od samego brzmienie tego imienia. No, to jest przykazanie o tym, żeby zastanawiać się w tym sensie nad tym, kiedy wypowiadamy imię Boże, a szczególnie jego imię własne. Wszyscy dobrze wiemy i dobrze ją znamy. Kiedyś w rozmowie jedna siostra z Krakowa, jak używałem tej nazwy organizacji, o której mam myślę o świadkach, powiedziała mi, wie brat co, ja to nie mówię Świadkowie Jehowy. Lepiej jest mówić Świadkowie i tak wszyscy wiedzą, bo imię Boże przy tej okazji jest nadużywane. Rzeczywiście, nie wiem, myślę, że jesteście świadomi tego, jak ludzie traktują tą nazwę Jehowy. Oni po prostu zamienili znaczenie w ogóle na czasownik. To właśnie się odmienia. Świadków Jehowych. Nie tak dawno słyszałem młodą osobę z naszego grona, która tak powiedziała. Po prostu zamiast być świadkami tego imienia, przykleili to imię do swojej nazwy. To imię Boże stało się jak gdyby doczepką. I jak mamy wymieniliśmy cztery warstwy, cztery jak gdyby te części składowe imienia, tak w tych czterech warstwach można Bogu i można i należy święcić imię Boże. I zaczniemy nie tak, jak żeśmy omawiali w tamtej części, tylko zaczniemy od samego brzmienia, brzmienie tego imienia. No, to jest przykazanie o tym, żeby zastanawiać się w tym sensie nad tym, kiedy wypowiadamy imię Boże, a szczególnie jego imię własne. I tu po raz drugi muszę wspomnieć o organizacji, której wszyscy dobrze wiemy i dobrze ją znamy. Kiedyś w rozmowie jedna siostra z Krakowa, jak używałem tej nazwy organizacji, o której mam myślę o świadkach, powiedziała mi: wie brat co, ja to nie mówię Świadkowie Jehowy. Lepiej jest mówić Świadkowie, i tak wszyscy wiedzą, bo imię Boże przy tej okazji jest nadużywane. Rzeczywiście, nie wiem, myślę, że jesteście świadomi tego, jak ludzie traktują tą nazwę Jehowy. Oni po prostu zamienili znaczenie w ogóle na czasownik. To właśnie się odmienia. Świadków Jehowych. Nie tak dawno słyszałem młodą osobę z naszego grona, która tak powiedziała. Po prostu zamiast być świadkami tego imienia, przykleili to imię do swojej nazwy. To imię Boże stało się jak gdyby doczepką, przepraszam za to określenie, dla tej nazwy. Przykro mi, że tak muszę mówić, ale uważam, że jest to pewna odpowiedzialność. W prawie był taki przepis, że jeżeli ktoś budował dach, taras na dachu, a nie zrobił ogrodzenia i ktoś spadł z tego dachu i się zabił, to był odpowiedzialny ten, co niewłaściwie zrobił ogrodzenie. I jeśli ktoś wybiera nazwę z imieniem Bożym i ludzi nieświadomych wpędza w niebezpieczeństwo bluźnierstwa tego świętego imienia, bo to imię jest zbluźnione. I oczywiście świadkowie powiedzą, że jest zbluźnione z winy ludzi i ich nieświadomości. I to jest prawda. Ale ci ludzie spadli z dachu, który nie miał odpowiedniego zabezpieczenia. I myślę, że odpowiedzialność, przynajmniej po części, ponoszą ci, którzy użyli takiej nazwy. To jest szacunek dla brzmienia. Powinniśmy naprawdę zastanawiać się, kiedy wypowiadamy to imię. Nie tylko my sami, ale żyjemy w społeczeństwie, gdzie imię Boże i imiona dla nas święte, jak Chrystus, jak Maria, są tak potwornie nadużywane, że to na każdym kroku nas musi razić. Jakże bolesne jest, jak czasami słyszymy, że się wyrwie bratu albo siostrze coś takiego. A myślę, że byłoby wcale nie od rzeczy, gdybyśmy w naszych środowiskach zwracali na to uwagę i zwracali ludziom uwagę, co mówią, bo są to katolicy. I powinni mieć świadomość, że te imiona to jest pewna świętość. I nie wolno ich nadużywać. Pamiętaj, abyś nie brał imienia Twego Twego nadaremno. Jest druga przesada. Nie wypowiadanie imienia w ogóle. W taką przesadę wpadli Żydzi. W ogóle nie używali imienia, tylko zamieniali go na Adonai. To jest druga skrajność. Pan Bóg tego wcale nie nakazał. Pan Bóg dał takie przykazanie. Jest napisane w Starym Testamencie, ja nie będę mówił, gdzie nie będziemy odczytywać, że przysięgaj przez imię moje. Że masz przysięgać przez imię moje. To jest imię własne Boga. Także wolno było to imię powiedzieć. Ale trzeba naprawdę zastanowić się, kiedy mówimy, a zwłaszcza, jeśli w Starym Testamencie przysięgali, żeby tej przysięgi dotrzymać. Jeśli mówię o Bogu, jeśli używam tego imienia, to najpierw zastanówmy się dwa razy, jak ja wyglądam, w jakiej ja sytuacji jestem, do kogo ja mówię i dlaczego to mówię, co mówię. Czy naprawdę imię Boże, jego brzmienie powinno tu być przytoczone. Cześć należy oddawać również literze tego imienia. Święcić to, zachowywać to przykazanie, aby nie brać imienia Bożego nadaremno. Litera imienia jest zapisana tutaj. Ja myślę, że nie dla tych, którzy mnie tylko słyszą, a nie widzą, powiem w Biblii. Myślę, że chyba zgodzimy się, że imię Boże nie należy traktować dosłownie jako te cztery litery, o których mówiliśmy. Imię Boże to jest całe Pismo Święte. To jest imię Boże, to jest literalny odcisk jego bytu na tych martwych kartkach papieru i czarnym tuszu, którym została wydrukowana nasza Biblia. To jest imię Boże. Nie tylko to, Bo poganie nie znają Biblii, ale czy nie znają Boga? Czy nie mają świadomości? Znamy dokładnie na pamięć ten werset, że mają przyrodę. Bóg odcisnął piętno swojego imienia, przepraszam, piętno nie, ale odcisk swojego imienia, jego szlachetne brzmienie w pięknie przyrody, która się tu wokół nas roztacza. Jakże ona jest piękna, jakże misternie skonstruowana. Oddawać również trzeba cześć imieniowi, literze tego imienia w jego odcisku w przyrodzie, w świecie fizycznym, w świecie materialnym. To jest cześć dla litery. Ja myślę, że Żydzi, może przesadnie, ale mieli rację, kiedy oddawali cześć nawet jego formie pisanej tego świętego imienia, bo pisali innym kolorem atramentu, albo może czynili je większym. Jak starali się wyróżnić, że tu jest imię Boże. My powinniśmy również z tak wielkim szacunkiem podchodzić do nawet literalnego zapisu tego imienia. I dalej uwielbianie znaczenia tego imienia. Święcenie imienia w sensie jego treści. Jeżeli literą tego imienia jest Biblia, to święcenie treści jest to uznanie, uszanowanie tego, co tu jest napisane. Wgłębianie się w to, poznanie znaczenia, czym jest naprawdę imię Boże. Nie tylko w sensie przymiotów Boga, chociaż gdybyśmy tak pomyśleli dokładnie, to gdyby tylko pomyśleć o przymiotach Bożych, to właściwie to zagadnienie pokrywa treść całej Biblii. To jest opis, jakim jest Bóg w stosunku do przyrody, w stosunku do świata, do bezbożnych ludzi, do ludzi grzesznych, do ludzi dobrych, do ludzi sprawiedliwych i jego przyjaciół. Jakim jest Pan Bóg? Jaka jest treść jego imienia? Abyśmy go poznali z imienia. Tak wielokroć jest napisane, że sami jesteśmy poznani od Boga z imienia. Znać kogoś po imieniu to znać kogoś osobiście, znać kogoś bardzo blisko. Nie tylko wiedzieć, jak brzmi jego imię, nazwisko, ale mieć pewną bazę wspólnych przeżyć. To jest poznanie treści. Na koniec poznanie ducha, a więc tego, co jest właściwie najistotniejsze i najmniej uchwytne w tym wszystkim. Jak poznać Boga, żeby zbliżyć się bezpośrednio do Jego osoby, to tylko moc Ducha Świętego i nawet wam tego nie potrafię opowiedzieć. Myślę, że wszyscy to przeżyliście w swoim życiu. To, żeby idąc ulicą widzieć Boga, żeby będąc samotnie, siedząc może w swoim fotelu albo na swoim krześle, widzieć i czuć przy sobie siedzącego Boga, żeby tutaj przebywając na tym miejscu, tam gdzieś może dalej w ostatnich rzędach siedząc i uczestnicząc w tej społeczności, czuć, że obok mnie jest Bóg. We mnie jest Bóg. Brat przytoczył ten piękny werset. Weszli z Chrystusem do naszego serca. Mogą wejść, jeśli tylko ich wpuścimy. I tutaj uczynili sobie mieszkanie. Ta obecność Boga i doświadczenie Jego osobistej obecności w naszym życiu. Nie tylko w taki sposób, że Pan Bóg nas zawsze chwali, że jeśli idziemy ulicą, jest hałas na ulicy, jeżeli smog i spaliny, to mamy widzieć w tym Boga. Ale możemy widzieć Boga i Jego stosunek do tych spalin i do tych ryczących samochodów. Możemy widzieć grzech i widzieć w tym grzechu Boga. Jego wspaniały plan, który pozwolił na istnienie grzechu, ale po to, aby przyniósł on dobro i świętość. To jest święcenie imienia. Ale jeszcze raz. My modlimy się do Boga i mówimy: święć się imię Twoje. No samo niech ono się święci. Prosimy Boga, aby Jego imię się święciło. Co to znaczy? To jest bardzo dziwna rzecz, jak tak się głębiej nad tym zastanowić. Zresztą podobnie jak cały początek modlitwy, stwierdzenie: bądź wola Twoja. No wiadomo, że wola Boża, Pan Bóg robi, czyni swoją wolę, ma moc, ma możliwość. My się modlimy do Boga: bądź wola Twoja, święć się imię Twoje. Prośba do Boga, aby poświęcił swoje własne imię. I to nie jest żadna pomyłka, to nie jest złe tłumaczenie Biblii, to jest zamierzony efekt. Na potwierdzenie przeczytamy słowa księgi Ezechiela, 36 rozdział, 22-23 werset. Przetoż mów do domu izraelskiego, tak mówi panujący Pan. Nie dla was to czynię, o domu izraelski, ale dla imienia świętobliwości mojej, któreście splugawili między narodami, do których żeście przyszli, abym poświęcił wielkie imię moje, które było splugawione między narodami, któreście wyzmazali w pośrodku ich. I dowiedzą się narody, że ja Pan, mówi panujący Pan, gdy poświęcony będę w was przed oczyma ich. No to jest niesłychana głębia tych słów, to by trzeba było, myślę, bardzo głęboko i długo studiować, żeby przekonać się, na czym polega to, że Pan Bóg będzie poświęcony w Izraelu. To jest cała historia czasów ostatecznych, które są niedaleko przed nami. Ale ja chcę z tego tylko wyłuskać jedną rzecz. Że Pan Bóg będzie poświęcony w Izraelu. On sam się poświęci, bo nie Izrael go uświęci, jak jest napisane. Oni splugawili imię. A Pan Bóg wypełni mimo to swoje obietnice w stosunku do tego narodu, po to, aby jego imię było poświęcone. Pan poświęci swoje imię. My modlimy się, święć się imię Twoje. Ta modlitwa oznacza, Panie, wypełnij wszystkie swoje obietnice, które napisałeś i które, myślę, że chcielibyśmy rozumieć. Wiedzieć, o co prosimy, kiedy mówimy, Panie, poświęć swoje imię w narodzie izraelskim, w ludziach, poświęć swoje imię w nas, w moim postępowaniu, w życiu. Dokonaj tej świętości, bo tylko Bóg może poświęcić swoje imię w nas, swoją mocą Ducha Świętego. My sami najczęściej tylko i wyłącznie, tak jak ten naród izraelski, plugawimy święte imię Boże. I na koniec ta część ostatnia. Twoje. Zauważcie, to zdanie nie ma podmiotu. No nie wiem, czy mam rację, bo tu jest święć się imię Twoje. Czy imię jest podmiotem, czy nie. To specjaliści od języka polskiego może mi po wykładzie powiedzą. Ale zdaje się, że nie ma takiej osoby, która by to wypowiadała. Święć się, niech ono samo się święci. Ale jest słowo Twoje. Twoje, które świadczy o tym, że ktoś to mówi. Jeśli mówi do kogoś Twoje, i używa takiego zaimka, którego się używa w zwrocie od osoby do osoby, to znaczy, że ktoś to wypowiada, tą prośbę. No wiadomo, że wypowiada. To jest tekst modlitwy. My go codziennie wypowiadamy. Może będziemy jutro, czy dzisiaj, może na zakończenie wymawiać wszyscy wspólnie. Święć się imię Twoje. Ja będę to mówił moimi własnymi ustami, moim narządem głosowym. Ja będę wypowiadał te słowa do Boga. Twoje. Ja. Co to znaczy, że ja mówię to? To jest ostatnia, ale najważniejsza, najważniejszy wniosek z tego wszystkiego. Co to znaczy, że ja mówię do Boga, święć się imię Twoje? Pewne wnioski oczywiście już mieliśmy po drodze, że imię Boże należy święcić, jeśli to wypowiadamy, abyśmy postępowali wbrew temu i mówili, no niech będzie sprawiedliwość w Polsce, tak wielu mówi, a sami kradną, zawierają, łapówki biorą. Tak jest, taka jest obłuda. Ale jakże często my tacy jesteśmy. Mówimy święć się imię Twoje, a za chwilę bezcześcimy święte imię Boże, które Pan Bóg nam powierzył, popełniając grzech, popełniając obmowę, mówiąc nieprawdę. Bezcześcimy święte imię Boże. Oczywiście to nie biorę tego w ogóle pod uwagę. Myślę, że kiedy mówimy święć się imię Twoje, to chcemy zgodnie z tym postępować. Postępować, przepraszam. Ale jest jeszcze jeden aspekt tego wszystkiego, który może bezpośrednio nie wynika z naszych rozważań, ale ja go wspomnę, bo jest to bardzo znaczący element dla tego tematu, o którym mówimy, a więc o poświęcaniu i święceniu imienia Bożego. W Księdze Objawienia dwukrotnie jest tak napisane, 14 rozdział, 1 werset. I widziałem, a oto baranek stał na górze syjońskiej, a z nim 144 tysiące mających imię Ojca Jego napisane na czołach swoich. Jeszcze raz tak jest napisane w 22 rozdziale, że słudzy będą mieli, będą patrzeć na oblicze Boże i będą mieli imię Boże napisane na czołach. Wyobraźcie sobie, no nie tutaj, ale powiedzmy w Krakowie, gdybyście wyszli na ulicę i mieli coś napisane na czole. No, gdyby was przypadkowy człowiek spotkał, to by po prostu chyłkiem, jakoś tak ukradkiem spoglądał, co to za dziwny człowiek przechodzi. Jak was spotkał znajomy, to by patrzył, coś ty sobie zrobił, to co ty tu sobie wypisałeś na czole. Imię na czole, czy cokolwiek napisane na czole, jest po to na czole, żeby to wszyscy widzieli, żeby zwracało uwagę. I tu pojawia się takie pytanie, czy mamy coś takiego w naszym postępowaniu, co powoduje, że się ludzie zatrzymują albo gapią, co to za dziwni ludzie? Że nasi bliscy, ale nie bracia, bo bracia wiedzą, co mamy napisane, ale też powinni zwracać uwagę, jak to jest napisane. Powinno ich to może niepokoić, że może za słabo odciśnięte to imię, za słabo go widać. Ale czy ludzie z zewnątrz, czy zatrzymują się na widok nas, kiedy widzą nasze postępowanie? Co to za dziwni ludzie? Kto to jest? Co on tu ma na tym czole napisane? Czy nasi przyjaciele przyglądają nam się z bliska, mówią, coś ty sobie zrobił tutaj na czole? Czy wzbudzamy takie reakcje? Nie można się ogólnie wypowiadać, nie mogę się za was wypowiadać, ani za naszą społeczność, bo badań statystycznych nie przeprowadzałem w naszej społeczności i nie wiem. jak to naprawdę jest, czy zwracamy uwagę świata na siebie, czy nie, i czym zwracamy uwagę. Ale tak mi się wydaje, że coś jest dziwnego wśród naszego, w naszym obcowaniu ze społeczeństwem. Bardzo często jesteśmy ludźmi poważanymi, szanowanymi, stajemy na wysokich stanowiskach, robimy kariery, nie wiem, może ktoś robi, ja nie zrobiłem. I tak na każdym kroku wydaje się, że właściwie specjalnej sensacji nie wzbudzamy. Co to znaczy? Są dwa wyjścia. Jeśli nasze postępowanie, nasze życie nie wzbudza takiej reakcji, o jakiej powiedziałem, to są dwa wyjścia, obydwa złe, ale jedno trochę gorsze, drugie trochę lepsze. Zacznę od tego trochę lepszego. Jedno wyjście jest takie, że to imię mamy na czole napisane, ale na naszej twarzy jest zasłona. A co to znaczy, to wiecie. Przez zasłonę nie widać rzeczywiście, co tam mamy napisane na czole. Ale to nie tylko to. Ale patrząc przez zasłonę na Boga, nie widzimy Boga. Patrzymy tak jak Żydzi. Widzimy tylko literę. Widzimy tylko mądrość. Widzimy tylko kartki białej Biblii zapisane czarnymi literami. Drugie wyjście, gorsze, to jest to, że nic nie mamy napisane na czole. Że jesteśmy jak przepiękna rama w galerii, z której wyjęto obraz, a może jest nawet piękne płótno, zagruntowane, wspaniale utwierdzone, wszystko, tylko nic nie ma na nim namalowane. Jest napisane w księdze Ezechiela, że czoło Ezechiela było uczynione jako diament. Ja przeczytam ten werset, on jest bardzo ciekawy. To jest na samym początku księgi Ezechiela, w trzecim rozdziale, siódmy werset. Lecz dom izraelski nie będzie cię chciał słuchać, ponieważ mnie samego usłuchać nie chcą, bo wszystek dom izraelski jest twardego czoła i zatwardzonego serca. Ale oto uczynił twarz twoje twardą przeciwko twarzy ich, a czoło twoje twarde przeciwko czołu ich. Uczyniłem czoło twe jako diament. Czoło Ezechiela było jak diament. Diament potrafi zarysować każdą powierzchnię, każdą skałę, chociaż Izrael był twardą skałą. Nasze czoło bardzo często jest diamentowe. Czoło i serce, wiedza i miłość. Na sercach jesteśmy listem Chrystusowym napisanym Duchem Bożym, na sercach mięsistych i miękkich, ale nasze czoło ma być twarde. Oj, jest czasami twarde. Potrafimy rysować. Te ostre kanty na naszym czole potrafią zrobić krzywdę. Potrafimy czasami udowodnić każdemu, że się myli. Tylko czy jaki jest cel? Dlaczego czoło Ezechiela było uczynione twarde jako diament? Po to, aby zaatakował tą skałę Izraela, aby odcisnął piętno imienia Bożego. W starożytności używano pieczęci. Dzisiaj też się używa, tylko że dzisiejsze pieczęci są wypukłe. Natomiast dawne pieczęci były wklęsłe. Kto był w jakimkolwiek muzeum archeologii bliskowschodniej, to widział pieczęci. Takie albo okrągłe jak pierścień, albo walcowate, takie, które się przejeżdżało po glinie. Ponieważ pisano na glinie miękkiej, więc na szlachetnym przeważnie kamieniu było wgłębienie w takim kształcie, jakim miała być ta treść tej pieczęci i odciskało się to w miękkiej glinie, czy się przejeżdżał wałkiem, czy sygnetem odciskało i tam była pieczęć tego, kto pieczętował dane pismo, dany dokument. Czoło diamentowe z kamienia szlachetnego, na którym napisane jest imię, to jest pieczęć, ale nie taka pieczęć, że na nas jest pieczęć odciśnięta, chociaż może też, bo taka jest też nauka i pewna lekcja o pieczętowaniu Kościoła Duchem Świętym, ale odwrotnie. To odzwierciedlenie imienia Bożego w naszym czole jest lustrzanego odbicia. Ono jest takie, że dopiero przyłożone do gliny albo zobaczone w lustrze widać, jaką ona ma treść. No, można się przyglądać do lustra Słowa Bożego, żeby zobaczyć, co jest napisane w naszym czole, jakie tam imię jest napisane, jaka jest jego treść. Ale lustra w starożytności, pamiętacie, były słabe. Były miedziane, tam słabo było widać, już czytać się przy tym nie za bardzo dało. Zwłaszcza pieczęci, która była, no wiadomo, wyrzeźbiona jakoś tam. W diamencie się strasznie ciężko rzeźbiło. Jedynym i najlepszym sposobem odczytania treści pieczęci było po prostu przyłożenie jej do miękkiego materiału, do gliny i zobaczyć, jaki ona odcisk zostawia. Dzisiaj też tak robimy, jak mamy pieczątkę, a nie wiemy to, co, no bo trudno się odwrotnie czyta w lustrzanym odbiciu, to po prostu wbijamy na kawałku papieru i dopiero patrzymy, co tam jest napisane. Tak samo robiono w starożytności. Jaka stąd wypływa lekcja? Nasze imię Chrystus, imię Boże zapisane na naszych czołach nie jest po prostu tylko znaczkiem, który ma wzbudzać zdziwienie, ma być odciskane na glinie, na innych ludziach, miękkich, przystosowanych do słuchania Słowa Bożego. Mamy pozostawiać ten ślad i tylko wtedy wiemy, co naprawdę napisane jest na naszym czole. Myślę, że każdy z was miał chociaż jakby najmniejsze doświadczenie w głoszeniu Ewangelii, potwierdzi to, co mówię. Że tak naprawdę o tym, w co wierzymy, przekonujemy się dopiero wtedy, gdy mówimy to ludziom, którzy o tym nic nie wiedzą. Którzy nas pytają, a co to jest okup? To nie są pieniądze, które się daje za terrorystę? Dla terrorysty za dziecko ukradzione? Dopiero wtedy musimy sięgnąć i pomyśleć, ludzie, co to jest okup? Jak ja temu człowiekowi powiem, co to jest okup? Dopiero jeżeli to nasze diamentowe czoło odciśnie się na miękkiej glinie człowieka, dopiero wtedy będziemy wiedzieć, co naprawdę jest na nim napisane. I czy coś jest napisane? Może są tylko ostre kanty i może są tylko te powierzchnie i te krawędzie, które mogą rysować, które mogą niszczyć, które mogą zepsuć tą skałę, z którą się spotykamy, której nie naprawimy, nie przekonamy. Możemy ją porysować, ale możemy odcisnąć imię Boże na tym, imię świadectwa Bożego. Czy to czynimy? Jeśli nie, to nie będziemy na górze Syjon, bo tam znaleźli się tylko tacy, którzy mają imię Boże napisane na czołach. Strasznie bym chciał, żebyśmy wszyscy byli na górze, na Bożej górze Syjon. Amen.